Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Profesor Dariusz Orsatti, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Najpierw zaczniemy od Brukseli. Tak sobie pomyślałem, Panie Profesorze, chociaż w Polsce się dzieje dużo więcej ciekawych rzeczy, aczkolwiek ta rzecz, o której myślę, jest sprzężona z tym, nad czym procedujecie w Parlamencie Europejskim. Rzecz, która u jednych w Polsce wywołuje dreszcze, inni mówią, że nie jest tak źle, jakby się wszystkim mogło wydawać. Mówię o umowie CETA. Na razie prace stanęły, można byłoby powiedzieć, tak? Nie jest jeszcze przesądzone, czy w 100% ta umowa będzie obowiązywać Polskę.
No, stanęła ratyfikacja, czy proces przyjęcia, tak. Dlatego, że okazało się, że do tego, żeby przyjąć tę umowę, potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw. Bo to jest taka umowa łącząca kompetencje unijne, czysto handlowe, i kompetencje państw członkowskich w zakresie inwestycji. No i sprzeciwiła się część Belgii, prawda? Premier Walonii i parlament Walonii na razie nie chciał tej umowy zatwierdzić i przez sprzeciw malutkiej Walonii, 3-milionowej prowincji w ramach Belgii, umowa może nie zostać przyjęta przynajmniej w tym tygodniu. No nie w tym tygodniu, no może i w tym kształcie. Szczerze powiem, jestem rozczarowany bardzo tą sytuacją, ponieważ premier Walonii powtarza pewne zarzuty pod adresem tej umowy, które nie mają absolutnie żadnego uzasadnienia. Gdyby wszyscy ci, którzy sprzeciwiają się tej umowie, może zajrzeli na strony Komisji Europejskiej i przeczytali albo tekst umowy, a jeżeli to jest zbyt wymagający wysiłek umysłowy, no to przynajmniej weszli na zakładkę pytania i odpowiedzi, dowiedzieliby się bardzo wielu rzeczy, w tym rozwialiby prawdopodobnie te wątpliwości, o których się
często... Ale jak jest z tymi wątpliwościami właśnie, bo w Polsce ludzie komentują umowę bardzo różnie. Są tacy, którzy widzą w niej ewidentne zagrożenie dla funkcjonowania chociażby polskiego rolnictwa, który może mieć problemy. Są tacy, którzy mówią, że będzie wiele korzyści związanych z tą umową, natomiast może się ona w niektórych branżach niejednokrotnie wiązać z tym, że ktoś będzie musiał stracić pracę kosztem innych firm, które pojawią się tutaj ze swoimi produktami. No już nie mówię o GMO i tych wszystkich historiach, bo są też tacy, którzy rzeczywiście podnoszą bardzo mocno.
Najbardziej typowe zarzuty to takie, że ona może naruszyć czy podważyć europejskie prawa pracownicze. To jest nieprawda, bo i Kanada, i Unia są związane z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, tu się nic nie zmienia. To samo, kolejny zarzut, że będziemy sprowadzać jakieś takie niezdrową żywność z Kanady, albo genetycznie zmodyfikowaną, albo jakąś tam na hormonach czy coś, to też jest nieprawda. Wszystkie normy i standardy, jeśli chodzi o dopuszczanie żywności na rynek europejski, pozostają niezmienione. Kanada, jeśli chce im eksportować do nas, musi się dostosować. Tak, musi się dostosować. Podobnie jest, jeśli chodzi o standardy środowiskowe, czy inne. Dużo wątpliwości, czy dużo emocji budzi system rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a rządami.
Ale... Kwestia arbitrażu, tak?
Tak, ale pamiętajmy, że Polska ma w tej chwili dwustronną umowę o ochronie inwestycji z Kanadą, która jest mniej korzystna niż ten system, który proponuje się w ramach CETA. Ten nowy system, on tworzy stały sąd arbitrażowy, złożony z niezależnych sędziów, losowanych do każdej sprawy. Tam jest dwuinstancyjne postępowanie, także jest możliwość apelacji. No krótko mówiąc, to jest znacznie bardziej przejrzyste i wygodniejsze dla kraju, żeby był taki system, a nie ten pierwotny system właśnie oparty o dwustronnie wybieranych arbitrów. No jednym słowem, ja jak patrzę i słucham tych argumentów, a słuchałem argumentów zwolenników, znaczy przeciwników CETA, którzy protestowali między innymi w Warszawie w zeszłym tygodniu, to mam wrażenie, że oni po prostu nie zadali sobie trudu, żeby przeczytać ten tekst. Ja rozumiem, że to jest 200 stron, ktoś powie nawet 1600, ale to głównie
do tego
są
też dochodzi kontekst polityczny, wie pan, bo ja widzę protestujących, którzy mówią przy okazji protestów przeciwko CETA o tym, że musimy myśleć na temat naszego miejsca w strukturach Unii Europejskiej, bo to jest, żeby tu zacytować działaczy Ligi Polskich Rodzin, komunistyczna międzynarodówka, mówię o Unii jako całości.
To są brednie jakieś oczywiście, tak. Które każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, natychmiast w ogóle trzeba wzruszyć ramionami. CETA, jak każde porozumienie liberalizujące handel, jest korzystne dla całych społeczeństw. Ale tak jak pan zauważył, w pewnych sektorach czy w pewnych firmach może dojść rzeczywiście do wzmożenia konkurencji. No tylko, że władze powinny jakby myśleć o interesie ogólnym, prawda? Na skutek zniesienia barier w handlu między Polską i Kanadą skorzystają obie strony. Tutaj Może być nawet wzrost eksportu z całej Unii Europejskiej 15 miliardów euro. A zwracam uwagę, wzrost eksportu o 1 miliard to jest mniej więcej 14 tysięcy miejsc pracy nowych. I to również będzie dotyczyło Polski, te korzyści, dlatego że my mamy dodatnie saldo z wymianą, w wymianie z Kanadą, co świadczy o tym, że jesteśmy bardzo konkurencyjni, sprzedajemy tam więcej, znaczy niż kupujemy. I mamy również dodatnie saldo w obrotach artykułami rolnymi, prawda, czy żywnościowymi. Więc to jest, ja bym powiedział, szansa nawet dla polskich gospodarstw.
Jaka będzie umowa, przekonamy się, jak wrócicie Państwo do procedowania. Zobaczymy. Nad nią, a Donald Tusk, Pańskim zdaniem, uzyska głos Polski?
Byłoby rzeczą naprawdę dziwaczną i przez nikogo niezrozumianą, gdyby Polska jako jedyny kraj oprotestowała kandydaturę Donalda Tuska, polskiego obywatela, na szefa Rady Europejskiej. Ja nie znam takiego przypadku w historii stosunków międzynarodowych, szczerze powiem. I gdyby rzeczywiście do tego doszło, to by oznaczało, że po prostu Jarosław Kaczyński nie może wyzwolić się z takich... Bardzo.
Jarosław Kaczyński, mam wrażenie, że tutaj nie mówi...
Bardzo zachowań osobistych.
Nie mówi, prawda, tego wprost. Wypowiadają się inni ważni politycy.
No nie możemy być,
kraju,
wie pan, zakładnikiem jakiejś obsesji jednego człowieka, no i ulegać jego, prawda, mściwości, bo to jest po prostu oczywiście głęboka niechęć do Donalda Tuska, która po prostu powoduje, że Jarosław Kaczyński opowiada rzeczy, które są w Europie wysłuchiwane z najwyższym zdumieniem.
A może to jest forma gry politycznej, panie profesorze?
To są silne negatywne emocje. Nie ma żadnego interesu. Po prostu Kaczyński się ośmiesza, dlatego że właśnie wszyscy pytają, jak może państwo, którego obywatel może zająć bardzo wpływowe stanowisko, być temu przeciwne.
No premier Szydło mówi, że mamy być może lepszych kandydatów, lepiej przygotowanych.
Ale to nie jest miejsce dla Polski, prawda? Więc to trzeba, jeżeli premier Szydło tak mówi, to sytuacja jest jeszcze gorsza, bo to znaczy, że nie zdaje sprawy, że poza Tuskiem nikt nie ma szans z Polski na takie stanowisko. Ba, nikt nie ma szans z Europy Środkowej, żeby to była jasność, prawda? Znowu byłby wybrany prawdopodobnie przedstawiciel któregoś tam z państw zachodnioeuropejskich. Więc to nie jest tak, że to jest dane jak na zawsze, raz na zawsze. To był sukces Polski, sukces Donalda Tuska, trzeba powiedzieć, osobisty. I myślę, że Polska nie powinna się uśmieszać, kwestionując tę kandydaturę.
No to przenieśmy się, panie profesorze, do Polski. Wczoraj Lech Wałęsa w Zielonej Górze w ramach odczytów, które organizowane są w całej Polsce. Takie tournée Lecha Wałęsy trwa. Pełna aula wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim. Niektórzy mówią, że dawno tak wiele osób nie zgromadziło się w jednym miejscu, żeby wysłuchać jednego polityka. Jeśli spojrzeć na media społecznościowe Zielonogórzan, to mam wrażenie, że wszyscy byli, albo przynajmniej znają kogoś, kto był wczoraj na tym spotkaniu z Lechem Wałęsą. Chociaż Lech Wałęsa to taka osoba, która jednych będzie jednoczyć pod wspólnym hasłem, natomiast z drugiej strony ma wielu wrogów i sam zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że nie do wszystkich dociera z tym, co chciałby Polakom przekazać. Myśli pan, że Lech Wałęsa to jest nadal ten człowiek, który może wyjść na mównicę w dowolnym miejscu w Polsce i powiedzieć o swoich obawach, o swoim postrzeganiu rzeczywistości naszej politycznej i przekonywać ludzi, co najważniejsze?
Lech Wałęsa jest ciągle wielką postacią najnowszej historii Polski. Jest sytuacją paradoksalną, że jest szanowany bardziej za granicą, na całym świecie, niż u nas w kraju. No taką mamy polską chyba naturę, że u nas rzeczywiście trudno być prorokiem we własnym kraju. Rzeczywiście jest sporo kontrowersji wokół Lecha Wałęsy. Ja te kontrowersje znam, niemniej jednak uważam, że zasługi Lecha są tak duże i rola, jaką odegrał w obalaniu poprzedniego systemu, jest tak wielka, że nawet błędy, które popełnił, a każdy popełnia, on również prawdopodobnie...
A sam się przyznaje też do tych błędów. Tak.
W ogóle nie mają tutaj większego znaczenia w stosunku do osiągnięć, dokonań, które ma na swoim koncie. I wydaje mi się, że tylko ludzie naprawdę mali duchem i tacy niesłychanie małostkowi, albo opętani bardzo jakąś taką osobistą animozją wobec Lecha Wałęsy, mogą tutaj kwestionować tę jego pozycję. On jeździ rzeczywiście, tak jak pan powiedział, po Polsce, ponieważ niepokoi go sytuacja w Polsce, on to wyraźnie powtarza. Mówi, że Polska idzie w złym kierunku, że zagrożona jest demokracja. I ja bardzo się cieszę, że on jeździ, że on jest jeszcze aktywny, że mu się chce. Bo tak na dobrą sprawę mógłby siedzieć w kapciach w Gdańsku, prawda, i mówić, bawcie się sami, ja już swoje zrobiłem.
A od czasu do czasu wybrać się na jakiś odczyt za granicę, co zresztą
albo
też robi.
Tak, jechać za granicę, prawda, gdzie nikt nie będzie gwizdał, krzyczał i oskarżał o rozmaite brzydkie sprawy. Więc to ja podziwiam, że człowiekowi doświadczonemu już przez życie i przez historię, prawda, chce się jednak ciągle angażować w sprawy publiczne i to świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, naprawdę jest to człowiek dużego formatu z wszystkimi wadami, jakie znamy, prawda? Nie będę ich oczywiście tu wymieniał. Ale też to świadczy o tym, że sytuacja w Polsce jest jednak dosyć skomplikowana, jeżeli tacy ludzie uważają, że trzeba się angażować. I cieszę się, że jest taki rezonans społeczny, że przychodzi tyle ludzi na spotkania z Lechem Wałęsą.
No i tak rzeczywiście jest w całej Polsce, ale może też jest tak, że Lech Wałęsa jest trochę również aktualnie symbolem już nie Solidarności jako takiej, tylko symbolem człowieka, który bardzo otwarcie przeciwstawia się władzy, a nie należy do żadnej z sił politycznych, które nazywamy opozycją. Może po prostu jest tak, że kiedy wychodzi Wałęsa i mówi w Polsce jest źle, to wszyscy wiedzą, że występuje jawnie, zresztą mówi to głośno, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i temu, jak wyglądają w tej chwili rządy w Polsce. I tutaj mamy taką bardzo jasno spolaryzowaną sytuację. Wałęsa, czyli obóz jednej strony, bez względu na to, czy tam KOT, czy ktokolwiek inny jeszcze pod tym się podpisuje, i z drugiej strony władza, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, no tak jest i mi się wydaje, że dla wielu ludzi Wałęsa jest jednak dużym autorytetem, że to, że on w sposób jednoznaczny krytykuje obecną władzę, przy czym nie nawołuje do jakichś awantur przecież. On krytykuje, on wskazuje na działania, które grożą demokracji rzeczywiście i w ogóle jakby no, stawiam pod znakiem zapytania pomyślną przyszłość Polski, bo trzeba powiedzieć, że cała polityka rządu idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku, jeśli chodzi o politykę gospodarczą czy politykę zagraniczną. Więc ten przekaz dla ludzi, dla których on jest autorytetem, powinien dawać jednak do myślenia. Więc ja, ponieważ ja mam podobne poglądy jak Lech Wałęsa na to, co się dzieje w Polsce, jak wygląda, jakie są zagrożenia płynące z polityki Prawa i Sprawiedliwości, to bardzo się cieszę, że on jest aktywny w tych sprawach.
No to porozmawiajmy teraz o dziedzinie panu najbliższej. Mówię o ekonomii szeroko rozumianej, ale ekonomii, która ma zacząć funkcjonować w naszym kraju. Dużo mówi się o zmianach w systemie podatkowym, chociażby mówi się o tym, że przynajmniej na papierze, gdzieś w planie Morawieckiego ma to być system, który spowoduje, że w Polsce wielu osobom będzie żyło się lepiej, dostatniej, a przy okazji kasa państwa będzie pełniejsza, a co za tym idzie, będziemy mogli pozwalać sobie na więcej rzeczy, które będą de facto wpływały na życie Polaków. No, pan krytykuje dość mocno ten projekt, który właściwie nie został jeszcze objawiony w 100%. Ja mam wrażenie, że od wielu miesięcy słyszę przez cały czas, że premier Morawiecki wyjdzie, powie, że przedstawi, a za każdym razem są to tylko jakieś fragmenty, jakieś szczątkowe informacje na temat tego, co nas czeka.
Plan Morawieckiego, i chcę być tutaj obiektywny, w warstwie diagnozy sytuacji zawiera szereg słusznych spostrzeżeń, prawda? Polska musi się szybciej rozwijać, Polska powinna mieć więcej inwestycji.
Ale to chyba nie trzeba być premierem, żeby
chcę już tak dla wszystkich tych, którzy może są zafascynowani pomysłami Morawieckiego, chcę jednak tak starać się mówić obiektywnie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o po pierwsze sposoby realizacji, to jest kompletna magma, trzeba powiedzieć. Nie ma absolutnie przekonujących zapisów, które by mówiły, że rzeczywiście zwiększymy innowacyjność, czy zwiększymy inwestycje, czy zwiększymy w jakiś sposób tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Wręcz odwrotnie, to co się proponuje w ramach planu Morawieckiego będzie działo w odwrotnym kierunku. Co proponuje Morawiecki? No etatyzm, czyli tutaj państwo ma decydować o tym, gdzie postawić fabrykę i gdzie wybudować kopalnię.
Ale może jest tak, że część tych pomysłów było nośnych, panie profesorze, bo kiedy mówi się o tym, opodatkujmy maksymalnie te wielkie koncerny, które mają u nas sklepy, żeby nie wyprowadzały polskiego majątku za granicę. Do wielu osób to trafia. Ależ oczywiście, niech oni płacą.
Nie, oczywiście. Tak? Ja uważam, że wszyscy powinni płacić podatki tam, gdzie realizowany jest zysk, prawda? Natomiast jeżeli patrzymy na te niezdarne próby rządu PiS, żeby opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe, to po prostu ręce opadają, bo to jest kompromitacja tego rządu. ale z wielkich i szumnych zapowiedzi, że nałożymy podatki na koncerny, okazuje się, że w ogóle nic nie możemy nałożyć, żadnego podatku, a od nowego roku będziemy mieli prawdopodobnie podatek na wszystkie sklepy, łącznie z najmniejszymi sklepikami osiedlowymi, prawda? I to jest jedyna możliwość, żeby opodatkować.
To trochę jak z ustawą kominową i o tym, że będzie się ograniczać pensje zarządu.
To świadczy o niekompetencji po prostu ludzi, którzy tak mówią, po pierwsze, prawda? A po drugie, też trzeba wiedzieć, że akurat tam wielkich pieniędzy się nie zrobi, bo tam nie ma wyprowadzania pieniędzy. Sklepy wielkopowierzchniowe działają na bardzo niskich marżach, prawda? Tam to nie jest miejsce, w którym wyciekają z Polski jakieś duże pieniądze. Co innego w systemie VAT, gdzie są nadużycia ogromnego rodzaju, co innego jeśli chodzi o duże korporacje niektóre, ale też nie międzynarodowe, a polskie, większe firmy, które rejestrują się na Cyprze, czy gdzieś
na wyspach,
tak, Dziewiczych Wyspach i tak dalej. To oczywiście trzeba docisnąć. Niemniej jednak też naiwna wiara, że w ciągu roku uda nam się 10 czy 20 miliardów z tego tytułu zdobyć, świadczy o po prostu braku poczucia realizmu, dlatego że żadnemu krajowi nie udaje się, w pojedynkę zwłaszcza, uszczelnić systemów podatkowych, bo w sytuacji, kiedy mamy swobodę zakładania firm, gdzie się chce, to kapitał jest bardzo mobilny i po prostu on może przenosić się do różnych krajów. Musimy, właśnie w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich miesięcy pracuję nad takimi projektami. Jestem koordynatorem w takiej komisji do spraw nadużyć podatkowych w kontekście tak zwanych Panama Papers i Bahama Papers i tak dalej. No ale
chcę powiedzieć, że większość krajów europejskich ma problem z uszczelnieniem VAT-u?
Tak, jak najbardziej.
Bo niektórzy Polacy myślą, że to jest tylko kwestia Polski.
Nie, skąd? Polska jest tam, jeśli chodzi o ubytki z VAT-u, tak szacowane, jesteśmy na 4. miejscu. Włochy tutaj są numer 1, Francja numer 2 i tak dalej. Więc to jest powszechne zjawisko, prawda? I oczywiście trzeba uszczelniać ten system, ale tak jak powiedziałem, to nie jest łatwe zadanie, nikomu się to do końca nie udało i liczenie na wielkie pieniądze z tego tytułu już w jednym roku jest zupełnie, zupełnie bezpodstawne. Natomiast jeszcze wracając do planu Morawieckiego, oprócz tego etatyzmu jest też taka niechęć do kapitału zagranicznego, a w sytuacji, kiedy przecież nie mamy własnych oszczędności, własnego kapitału, bo ja też bym chciał, żeby tworzyć rozwój w oparciu o polski kapitał, tylko że nie ma tego kapitału.
A ja Polska, Polska
jest krajem na dorobku.
Panie profesorze, z całym szacunkiem nie wiem, że to niechęć, bo z jednej strony czasami słyszę, że powinniśmy dbać o polskość, narodowy interes, polski kapitał i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy mówi się o tym, że wchodzi do Polski Mercedes, który wybuduje tutaj
to
fabrykę,
zacieramy
to zacieramy ręce. Z wielką pompą mówią o tym najważniejsi politycy w kraju.
Albo minister Morawiecki cierpi na rozdwojenie jaźni i jednego dnia mówi to, drugiego to, albo to jest po prostu cyniczna polityczna gra, prawda? Najpierw na użytek elektoratu PiS mówimy, będziemy bronić polskiego kapitału, bo obcy kapitał nas wyzyskuje. Przecież to nie kto inny jak Morawiecki powiedział, że jesteśmy traktowani jak kolonia. Jak kolonia przez obcy kapitał, a potem jedzie do Londynu, wraca i mówi, załatwiłem 10 tysięcy miejsc pracy, przyjadą firmy z Wielkiej Brytanii, będą u nas inwestować. No albo właśnie cieszy się, że jest Daimler, albo że jest Toyota, prawda? No więc to się oczywiście kupy nie trzyma, mówiąc szczerze, i nakazuje z wielką ostrożnością podchodzić do tych wszystkich zapowiedzi. Ale częścią tego planu jest również system podatkowy,
który ma się zmienić dość mocno, zwłaszcza w kwestii osób prowadzących działalność gospodarczą.
I ja zwracam uwagę, że PiS, który obiecywał, że nie będzie podnosił podatków, oczywiście
no już
podnosił,
wiemy, że będzie
ale już podnosił, prawda? Bo już po pierwsze wiadomo, że podniesie VAT w przyszłym roku, bo to już jest zdecydowane. Nałożył podatki na banki, stara się nałożyć podatki na sklepy, nałożył opłaty dodatkowe na zużycie energii elektrycznej, które płacą wszystkie gospodarstwa domowe, ba, zapowiedział podatek od cukru ostatnio, co jest już kuriozum.
Ja nie słodzę.
No tak, ale może ciastko czasem pan jak zje,
to już pan
zapłaci tak. Troszkę więcej za to ciasteczko. Więc to, co pan powiedział, ten system jednolitego podatku, to jest dopiero wielka pułapka, dlatego że widzimy w tej chwili, że PiS-owi brakuje pieniędzy na finansowanie tych wszystkich obietnic szalonych, nieodpowiedzialnych, które poczyniono w kampanii wyborczej. W związku z tym szuka rząd pieniędzy, gdzie się da i szuka oczywiście w kieszeniach tych, którzy je mają.
A może trochę jest prawdy w tym, co było powiedziane w tak zwanej wielkiej aferze taśmowej, która wstrząsnęła Polską, że jesteśmy trochę krajem na niby. I to, że możemy cieszyć się wszemi wobec swoim bogactwem, to jest bogactwo dość wirtualne. Może po prostu w polskiej kasie brakuje pieniędzy.
W polskim budżecie nie ma pieniędzy, bo jest deficyt 60 miliardów złotych. No więc ja dlatego powtarzam, że jak się rozdaje pieniądze, których nie ma, to jest droga bardzo niebezpieczna, ponieważ ona prędzej czy później zmusi nas do tego, żeby oddawać te długi, prawda? Na przykład program 500+ jest finansowany z pieniędzy, których nie ma, jest finansowany z pożyczek. No,
ale to jest, kiedyś trzeba będzie... jest to program, na który można byłoby powiedzieć, czekali Polacy od zawsze.
No, tak? Można też
nawet,
go nazwać,
nawet przy jego wadach wielu.
Tak? No dobrze, no, największa polityczna łapówka w dziejach III Rzeczpospolitej, prawda? Ja tylko twierdzę, że trzeba zastanowić się, czy w momencie, jak przyjdą rachunki do zapłacenia, to czy ci sami Polacy młodzi, którzy się teraz cieszą, bo dostają po 500+, nie zapłacą większych podatków za to, żeby te długi spłacić, bądź też ich dzieci. Więc to jest nieostrożna polityka, bo trzeba wiedzieć, na co stać każdego, prawda?
Ale może jest tak, panie profesorze, że część naszej klasy politycznej, nazwijmy to, bez względu na to, czy to jest ten rząd, czy był poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy, nie myśli długofalowo. Że tak. Czasami plany są realizowane na okres kadencji, na 4 lata. Co będzie później, to nie my się będziemy martwić, tak?
To jest charakterystyczne zjawisko, zresztą opisywane w literaturze na temat zarówno na temat polityki fiskalnej, czy budżetowej, jak i w stosunkach politycznych, że mamy do czynienia z takim cyklem politycznym. Politycy obiecują, potem dochodzą do władzy i przynajmniej część tych obietnic muszą zrealizować. Nie wszystkie, tylko część. Ale to powoduje cały czas rozdęcie finansów publicznych, znaczy narastanie deficytu i długu. No dług będziemy płacić wszyscy.
Ja myślę tam, że uda się wprowadzić zgodnie z zapowiedziami kwotę wolną od podatków w Polsce na wyższym poziomie niż mamy dotychczasowo?
Nie, to jest nierealne, dlatego że nie ma na to pieniędzy. Koszt tego przedsięwzięcia, czyli podniesienia kwoty wolnej do tego, co obiecał PiS, obiecał niefrasobliwie, bezmyślnie powiedział nawet, do 8 000 zł. Koszt tego byłby około 25 miliardów złotych. W tej chwili już rząd nie wie, jak do końca sfinansować te wszystkie obietnice, więc dodatkowe 25 miliardów złotych no, po prostu nie wchodzi w grę.
Ale okazuje się, że o mniejszych dużo pieniądzach rząd i fachowcy, miejmy nadzieję, zatrudnieni, pracujący dla rządu, myślą, bo kiedy wychodzi pani minister edukacji i mówi, będziemy przeprowadzać reformę edukacji, to nikt inny jak Ministerstwo Finansów ją torpeduje, mówiąc, że to świstek papieru kilkustronnicowy, na którym nie ma żadnych wyliczeń, a kwota, którą podawała pani minister na poziomie 190 czy iluś milionów złotych, nikt nie wie, skąd ona się wzięła, tak na dobrą sprawę.
Nie, no to świadczy, no właśnie, to świadczy o braku profesjonalizmu i jakby przewadze ideologii czystej nad rzetelnym rachunkiem ekonomicznym. To mi niestety przypomina, bo ja to pamiętam, nie wszyscy, na pewno nasi słuchacze nie, ale ja to pamiętam, no tak funkcjonował PRL, prawda, gdzie ideologia szła przed, i polityka szła przed zdrowym rozsądkiem, przed rachunkiem ekonomicznym. No jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Więc mamy do czynienia z podobną sytuacją. Za wszelką cenę rząd chce realizować obietnice, które niefrasobliwie i pochopnie złożył. Ja dodam jeszcze obniżenie wieku emerytalnego. No to jest po prostu pułapka, która, jeżeli zostanie ten pomysł zrealizowany, to niestety...
Wszystko wskazuje na to, że na razie nie.
No ale nie wiadomo, prawda? No, w kraju, no, są obietnice na stole, prawda? Na przykład Solidarność się tego domaga od prezydenta i od rządu. No w kraju stworzymy kraj, z którego niestety młodzi ludzie aktywni, pełni inicjatywy będą wyjeżdżać.
No z drugiej strony.
I to jest taka perspektywa.
Mamy prezydenta, który mówi wracajcie. Mamy
no tak, ale
premiera,
od gadania.
Mówi,
no dobrze, ale od samego gadania nikt nie wróci. Jeżeli oni mają wrócić do kraju, w którym oni będą musieli ponosić ogromne koszty podatkowe, żeby utrzymać olbrzymie rzesze emerytów, zdrowych, zdolnych do pracy, ale emerytów, którzy zostali wypchnięci na emeryturę przez decyzje Prawa i Sprawiedliwości, no to po prostu oni nie będą chcieli.
A jednolita stawka, w której będzie się zawierał i ZUS tak zwany i podatek, jeśli ktoś będzie miał przychód, dodajmy, bo to jest bardzo istotne, tu nie wszyscy rozróżniają przychód od dochodu na poziomie 5 000 zł, powiększy czy zmniejszy szarą strefę w Polsce?
Ja uważam, że zwiększy, dlatego że w wydaniu PiS-u, to był w ogóle nasz projekt sprzed roku, ale on był, no i, znaczy idea była taka sama, ale myśmy nie mieli zamiaru obejmować tym projektem przedsiębiorców indywidualnych rozliczających się według liniowej stawki dochodu, dlatego że uważamy, że to jest forma, która wspiera młodą polską przedsiębiorczość. Natomiast PiS chce oczywiście objąć tych wszystkich przedsiębiorców tym systemem i daje do zrozumienia, że traktuje je jako właśnie tłustych misiów, których trzeba po prostu troszkę opodatkować. Powód jest prosty, nie ma pieniędzy w budżecie, trzeba sięgać do kieszeni zamożniejszych Polaków, ale to jest recepta na no po prostu zaduszenie polskiej przedsiębiorczości. No. Ja już wspomniałem, część przedsiębiorców pewnie się wyniesie za granicę, a część po prostu zwinie interes. No. I taka jest perspektywa polityki, która jest nastawiona na nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy.
A z drugiej strony pewnie są już tacy w firmach zagranicznych, którzy zatrudniają dziesiątki czy setki tysięcy osób w Polsce, którzy zacierają ręce, bo mówią, będziemy mieli całkiem niezły koszt, kiedy każdy z nich założy firmę i będzie zarabiał sobie te 1500 na rękę, tak jak zarabia teraz, natomiast dla nas będzie to ktoś zewnętrzny, tak?
No, ja nie sądzę, żeby doszło do masowej, do zjawiska na masową skalę tego rodzaju, który pan opisał. Z całą pewnością nie będzie się opłacało prowadzić działalności gospodarczej dla wielu ludzi, którzy w tej chwili robią to, bo im się to opłaca. A w rezultacie spowolni wzrost gospodarczy, stracimy miejsce pracy, wzrośnie bezrobocie i spadną wpływy do budżetu. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. Nie będzie więcej pieniędzy, a będzie mniej.
Bardzo pesymistycznie nam się zrobiło na koniec, a przecież weekend się zbliża. Więc no wszyscy raczej powinniśmy się oderwać chociaż na moment.
Możemy sobie życzyć udanego weekendu z całą pewnością.
Pogoda ma być ładniejsza.
Liczymy, że się właśnie poprawi pogoda. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, no to niestety musimy trzymać się twardo, chodzić po ziemi, trzymać się realiów.
Dariusz Rosati, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę.